Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Dziś temat: Sprawiedliwość w Polsce, osiągnięcia i wyzwania. Naszym gościem jest pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny i prezes Solidarnej Polski. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie ojca, witam wszystkich widzów. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam Państwa.
Bardzo dziękujemy, że mimo tylu zajęć pan minister przyjął zaproszenie. Przyjechał też do Torunia.
To zawsze dla mnie zaszczyt być tutaj i to jest misja ojców, jest misją szerzenia informacji i tej, która jest ważna dla polskiego kościoła, czyli dla polskiego państwa, a moją rolą być jako minister, czyli sługa, też i do dyspozycji oczywiście i w pierwszej kolejności stacji telewizji. Także bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy. Panie ministrze, nasi widzowie, pewnie i później radiosłuchacze ciekawi są tego, jak to prawo, które jest takim filarem poważnym dla każdego państwa, jak się z tym prawem sprawy mają w Polsce. Pytanie, 2,5 roku pan jest ministrem. Co udało się zrobić dla Polaków, jeżeli chodzi o tą praworządność? Bo państwo też jako prawica, Zjednoczona Prawica, postawili sobie konkretne wyzwania. I czy to było tylko, no, powiedzieliście przed wyborami, a teraz, czy to jest możliwe do realizowania? Pewnie nieproste, ale czy coś się dzieje?
Ja myślę, że udało się niemało już zrobić, ale została cała góra jeszcze do zrobienia, bo wyzwań w Polsce i krzywd, które narosły przez całe lata, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Może kilka słów w takim razie odpowiem, jeśli ojciec jest uprzejmy, i wskażę, co udało się, myślę, istotnie poprawić w stosunku do stanu, który zastałem, zanim objęliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości. To myślę, że warto zacząć od tego, co było jednym z naszych głównych zobowiązań, mianowicie od zmian w prokuraturze. Połączyliśmy Urząd Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. No i efekty tego widać. Choćby dziś była konferencja prasowa, w trakcie której mogłem przedstawić prokuratora, który jest, można powiedzieć, takim do tej pory nieznanym, ale za sprawą dzisiejszej konferencji ufam, będzie bardziej jednak szerzej znanym bohaterem pozytywnym pewnych wydarzeń związanych z panem Komendą. To jest taka historia dość głośna
ostatnio. To jest ta sprawa, kiedy on wiedział, że są pewne nieprawidłowości, ale przełożeni mówili tak, że uważaj, bo z tego może być skandal.
Właśnie.
I to zostało jakby przykryte.
W latach 90., w drugiej połowie lat 90. w sposób niezwykle brutalny została zgwałcona i zamordowana 15-latka. To straszna tragedia dla niej i oczywiście i dla rodziny najbliższych w ogóle całej miejscowości. Tą sprawą żyła cała Polska. I w 2000 roku, w kwietniu, został zatrzymany, podejrzany o tą sprawę i tymczasowo aresztowany pan Komenda, który następnie został skazany w dwóch instancjach sądowych prawomocnie za morderstwo i za gwałt. I Sąd Najwyższy, którego się odwołał, również utrzymał tą karę jako i skazanie jako zasadne i prawidłowe. W 2010 roku znalazł się prokurator, młody, bardzo prężny, taki prokurator z pasji, z krwi i kości, który dostał jakimś cudem, to tak można powiedzieć, do tej pory nie wie, jak to się stało, że akta sprawy znalazły się na jego biurku i po analizie gruntownej przedstawił referat swoim przełożonym, twierdząc, że w jego ocenie, jako tego prokuratora, który miał już swoje osiągnięcia i sukcesy, miał to coś, co się nazywa takim instynkt śledczy, siedzi w więzieniu niewinny człowiek. I że sprawca jest gdzie indziej, wytypował zresztą ewentualnych sprawców. Niestety, mimo tej analizy, którą przedstawił, argumentów, jakie poparł, rzeczowych, tą swoją ocenę, sprawę nie pozwolono mu prowadzić, komu ją odebrano. I kiedy właśnie połączyliśmy Urząd Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, widząc nową nadzieję na zmianę, widząc ludzi, którym zależy na tym, aby sprawy tego rodzaju wyjaśniać, zapukał do drzwi pana prokuratora krajowego Święczkowskiego, mojego zastępcy, i ponownie podzielił się swoimi wątpliwościami. I prokurator Święczkowski postąpił zupełnie inaczej niż to, co spotkało pana prokuratora Biernata za czasów poprzedniej ekipy, poprzedniego kierownictwa. Mianowicie postanowił zainicjować śledztwo. Równolegle zresztą do mnie zwróciła się matka tej dziewczynki zamordowanej z prośbą o poszukiwanie jeszcze kolejnych sprawców, bo analiza danych wskazywała, że tam było więcej niż jeden, więcej niż jeden sprawca. No i daliśmy możliwość ukierunkowania wstępnie sprawy panu Biernatowi. Potem trafiła sprawa do prokuratury we Wrocławiu, też do bardzo jego kolegi, dobrego prokuratora, który ją poprowadził. Dziś wiemy na pewno, że dzięki właśnie tej inicjatywy, dzięki tej zmianie udało się w tym konkretnym przypadku wypuścić na wolność człowieka, który w sposób niewinny przesiedział kilkanaście lat swojego życia, chyba 17 lat w więzieniu.
18, czyli 18. Mógł o 8 lat mniej przesiedzieć.
8 lat. Dokładnie, dokładnie. Gdyby było inne nastawienie kierownictwa prokuratury, prawda? Takie ludzkie, empatyczne, a nie tylko takie korporacyjne w kategoriach myślenia o naszym, czyli korporacji, interesie, grupy zawodowej, bo będą problemy, będą nas atakować, po co, sprawa jest załatwiona, zamiećmy sprawę pod dywan, schowajmy akta na półkę, niech tam kurz opada.
Co to chodzi o żywego człowieka. O. A co pan minister chce zrobić? Bo jak mogło do czegoś takiego dojść, do takich nieprawidłowości? Próbował to ktoś, prokurator, wyświetlić, nie udało się i no, człowiek udręczony w więzieniu.
Z całą pewnością to jest straszna, straszna historia i ból doświadczonego człowieka, który zresztą przeszedł gehennę w więzieniu, bo osoby, które są skazane za tego rodzaju przestępstwa, które mają w tle seksualne wobec dzieci, no, są traktowani przez więźniów w sposób szczególny, przez subkulturę więzienną i to nie jest dobre traktowanie, mówiąc oględnie. Więc to, co on doświadczył, to na pewno jest ciężki, ciężkie doświadczenie w jego życiu. Ale to, co mogę powiedzieć dzisiaj, to po pierwsze, że dzięki decyzjom prokuratora Święczkowskiego, później mojej decyzji, bo przyszedłem jestem prokurator Święczkowski, śledztwie, które zostało uruchomione, my nie baliśmy się stanąć wbrew interesom korporacji prokuratorskiej czy sądowej i pokazać, udowodnić, że wielu ludzi popełniło błędy i postawić sprawę ich odpowiedzialności, bo konsekwencją tej decyzji, teraz tych wykrycia tych nieprawidłowości, wypuszczenia na wolność pana komendy, znalezienia głównego sprawcy, który jest tymczasowo aresztowany do innej sprawy, znaczy odsiaduje wyrok za inny gwałt, brutalny bandyta, jest też śledztwo, moja decyzja o uruchomieniu śledztwa, które ma na celu zbadać odpowiedzialność karną tych, którzy dopuścili się błędów i zaniechań, włącznie właśnie z tym zlekceważeniem wiarygodnej informacji od osoby kompetentnej, jaką był tenże pan prokurator wtedy w 2010 Biernat i niedoprowadzenie do uwolnienia osoby niewinnej. Dlaczego do tego doszło? Proszę ojca. Oczywiście wymiar sprawiedliwości składa się tylko z ludzi. Ludzie mają swoje ograniczenia, są niedoskonali, błędy zdarzać się mogą w każdej dziedzinie ludzkiej. Problem polega na tym, aby dochowywać wszelkich standardów w działaniu, działać profesjonalnie, aby tych błędów unikać, aby ich minimalizować, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z podejrzeniem o tak ciężkie przestępstwo, którego konsekwencją jest zamknięcie na przykład niewinnego człowieka na bardzo, bardzo długie lata. W każdym systemie prawnym, jak analizowałem różne w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji, w Niemczech, zdarzają się czasami błędy wymiaru sprawiedliwości, które wychodzą po latach. Zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiają się nowe metody badawcze, które wcześniej były niedostępne i też nie kryje, chociaż pan prokurator Biernat, o którym wspomniałem, w 2010 roku, nie mając jeszcze dostępu do badań genetycznych ich wyników, w oparciu o ten materiał dowodowy, który był wówczas zgromadzony i stał się podstawą skazania niewinnego, jak się okazuje dzisiaj, człowieka, przedstawił ocenę, że on jest właśnie niewinny w świetle tych dowodów, które zostały zebrane. Ale późniejsze badania prowadzone bardzo, bardzo skrupulatnie przez śledztwo, przez śledczych we Wrocławiu, pana prokuratora, który z tym się dalej zajmował. Przepraszam, teraz umknęło mi jego nazwisko, chociaż zasługuje na to, żeby też je tu wymienić, bo to jest człowiek też o wielkich zasługach dla tej sprawy. Doprowadziło do pozyskania nowych badań genetycznych. W latach 90., kiedy pobierano to badanie genetyczne, można było w oparciu o nie sformułować tylko generalne cechy, które wskazywały, że dany sprawca należy do grupy osób, które mogły dopuścić tego przestępstwa. Teraz to tak w oparciu o ten sam materiał dowodowy można już było w sposób bardzo precyzyjny w oparciu o badanie mitochondriów, ja się na tym nie znam, bo to jest kwestia szczegółowa, w 100% stwierdzić, że to jest ten sprawca czy inny. I stwierdzono, że to nie jest ten sprawca. I stwierdzono, kto był sprawcą, pozostały ślady biologiczne, różne ślady biologiczne, łącznie z resztkami nabłonka na sznurówkach, które zostały zabezpieczone na miejscu tej dziewczynki, prawda, które zostały zdjęte z buta. taki jest już poziom tej precyzji badań genetycznych. Te badania genetyczne potwierdziły ocenę prokuratora Biernata, ale podkreślam, te badania genetyczne były już dostępne w 2010 roku również. I gdyby wysłuchano jego bardzo krytyczny ogląd tej sprawy i gdyby jego przełożeni wyszli ponad egoizm takiej korporacji, że będziemy mieli kłopot, lepiej udawajmy, że nie będzie problemu, żebyśmy wszyscy nie mieli kłopotów, wiele osób będzie atakowanych, skompromituje się poprzez te decyzje. Gdyby nie było takiego myślenia, to pan Komenda, tak jak ojciec zauważył, już od wielu lat, przynajmniej od 6 lat, 7, byłby 8 prawie na wolności.
Ale ja myślę, że to z drugiej strony to też rosłoby jak gdyby ten autorytet, bo jest ktoś, kto sądzi, kto prawda, wyszukuje trudne sprawy, a jest się w stanie przyznać do błędu. Więc to nie wiem, kogo by to zabolało, ale
no niestety pewnie wygrało złe myślenie, takie korporacyjne podkreślam. Ja używam słowa korporacja, bo korporacja w Polsce często miała być remedium, takim antidotum na wszystkie polskie problemy, tak budowano tę konstytucję z 97 roku, konstytucję Kwaśniewskiego, że wszystko chciano dać korporacjom, ale tak naprawdę korporacja często... Taki jest u nas może kultura, takie tradycje, koncentruje się często na obronie egoistycznych interesów grupy zawodowej, którą reprezentuje. Niezależnie, czy to jest korporacja prawnicza, sędziowska, adwokacka, lekarska czasami, czy jakakolwiek inna. Często korporacje koncentrują się niestety na obronie własnego interesu. A my musimy myśleć i prokuraturą powinni kierować ludzie i prokuratura powinna być skoncentrowana w interesie i myśleć w kategoriach interesu publicznego, całego publicznego, a nie wąskiej grupy zawodowej. I takie myślenie przyświecało nam. Przyświecało mnie jako prokuratorowi generalnemu w tej sprawie. Dzięki zmianie ustawy o prokuraturze to było możliwe. Panu prokuratorowi Święczkowskiemu. I wbrew korporacji pokazaliśmy, że można inaczej. I człowiek wolny jest na wolności. Bandyta jest i będzie, jestem przekonany, skazany, który dopuścił tego okrutnego morderstwa. Ale to jest może taki przykład z dnia dzisiejszego konsekwencji zmiany, jaką żeśmy przeprowadzili. Natomiast mogę powiedzieć bardziej generalnie, jeśli się pozwoli, oczywiście o rezultatach pracy w prokuraturze. Ja pozwoliłem sobie przynieść tutaj tego rodzaju tabelkę. Wiem, że też jest do dyspozycji, moje biuro prasowe przekazało telewizji, więc może to będzie bardziej czytelnie pokazane. To jest tabelka, która obrazuje przychód z podatku VAT. W 2017 roku, luty 2017 roku, to jest 11,6 miliarda i podobnego miesiąca, tego samego miesiąca lutego 2016 roku, gdzie jest połowa tej kwoty, około 6,4 miliarda. Co się takiego stało, że nastąpił tak gwałtowny wzrost przychód VAT-u od tego czasu, bo wtedy właśnie zostały uchwalone w Sejmie przepisy wprowadzające nową formę przestępstwa karalności wyprowadzanie VAT-u poprzez karuzele VAT-owskie oraz wprowadziliśmy naprawdę szokujące sankcje dla świata przestępczego w stosunku do tego, co groziło wcześniej, czyli karę do 25 lat pozbawienia wolności za te gigantyczne afery poprzez wyprowadzanie miliardów złotych z polskiego budżetu
państwa. Przestępcy wystraszyli się wysokich kar, czy jeszcze inne?
Z całą pewnością. Nie tylko wysokich kar, ale w ogóle też i skutecznego ich ścigania, dlatego że wcześniej polskie prawo było dziurawe jak druszlak. Więc nawet jak było stosowane, to ono było po prostu bardzo trudne do uchwycenia to przestępstwo poprzez złe prawo właśnie, które w tym obszarze funkcjonowało, ale jeżeli nawet już doszło do kwalifikacji prawnej w oparciu o stan prawny, który wówczas wcześniej obowiązywał przed tą zmianą, to kary grożące tego rodzaju przestępstwa były symboliczne. Ogromna większość spraw VAT-owskich, tych wielkich afer, gdzie naprawdę wyprowadzone były miliardy złotych z polskiego skarbu państwa, kończyła się, jeśli nie umorzeniem spraw, to wyrokami w zawieszeniu. Więc to dla zdemoralizowanych przestępców, ludzi, którzy nie mają w sobie etyki, to było takie kary, takie postępowanie organów ścigania było zachętą.
Ale państwo nie widziało potrzeby zmiany tego, bo przecież wyciekały ogromne pieniądze. Gdzieś takie ktoś chyba porównywał, że to jest więcej niż na 500+ przeznaczamy. Tak,
to absolutnie dużo, dużo więcej niż na 500+. Jeśli podliczyć te lata, to są pieniądze, które wielokrotnie...
Ja raz tak pytam, bo opozycja mówi, skąd Prawo i Sprawiedliwość, rząd weźmie pieniądze, jeżeli widzę, no wystarczy dobre prawo wprowadzić, które będzie sprawę regulowało i wprowadzać ostre kary dla tych, którzy okradają państwo.
Z całą pewnością ta tabelka z tego jednego miesiąca, prawda, przyrost o prawie 6 miliardów więcej złotych do budżetu, pokazuje, że ten przyrost następował przez cały rok zeszły i tych miliardów było ponad 30 miliardów więcej niż było to w roku wcześniejszym planowane. Ten dodatkowy wzrost był w dużym stopniu spowodowany tą pozytywną zmianą prawa, ale taką zmianą prawa karnego, której towarzyszyły też zmiany w działaniu organów ścigania, bo prawo działa wtedy, kiedy się uzupełniają dwie sfery. Z jednej strony to prawo jest właściwie opisane, uchwalone i przepis jest tak skonstruowany, że on pomaga egzekwować go później w praktyce, a z drugiej strony w praktyce działają realnie organa ścigania, prokuratura, organy skarbowe, policyjne, ABW, CBA, które potrafią skorzystać z tego przepisu. I połączenie tych dwóch elementów dało właśnie dodatkowe 30 miliardów i dało możliwość finansowania niezwykle ważnego programu 500+ oraz zyskania środków na inne ważne przedsięwzięcia dla polskiego państwa. Te pieniądze poprzednio były wyprowadzane, one trafiały do polskiego budżetu, a następnie poprzez nieuczciwe zabiegi oszustów na wielką skalę były wyprowadzane z tego budżetu państwa i trafiały do oszustów. My to zmieniliśmy, zmieniając właśnie stan prawny, zmieniając pracę organów ścigania. To na skutek decyzji, jakie podjąłem, wszystkie sprawy VAT-owskie, które wcześniej trafiały z reguły do prokuratur rejonowych, a więc tam, gdzie jest największa ilość spraw, największe obciążenie prokuratora prowadzącego postępowanie na głowę, to się mówi, że prokurator ma bardzo wiele spraw, jednocześnie musi się nimi zajmować, one trafiły do prokuratur regionalnych, czyli tam, gdzie pracują najbardziej doświadczeni prokuratorzy i oni nie są obciążeni prowadzeniem jednocześnie dziesiątków różnych innych spraw. Oni mogą skoncentrować cały swój wysiłek, całą swoją pracę śledczą na tych właśnie kilku sprawach z reguły, jakie otrzymują, najważniejszych, oczywiście bardzo skomplikowanych, ale właśnie wymagających takiej uwagi i zaangażowania. I przez to mamy sukcesy. W tej chwili jest tymczasowych aresztowanych kilkaset, nie chcę w tej chwili powiedzieć dokładnie tej liczby, ale sięga to 500 osób właśnie w związku z wykryciem rozmaitych przestępstw, afer VAT-owskich. To jest też właśnie rezultat naszej aktywności, to jest rezultat i zmiany prawa, ale też zmiany sposobu organizacji i sposobu pracy organów ścigania, w tym prokuratury, organów skarbowych, które nam też wspierają, ABW, CBA, wszystkie te sprawy nadzoruje prokuratura, którą prowadzę. I dlatego państwo nie pozwala tak łatwo okradać państwo, czyli instytucje tego państwa w postaci właśnie organów ścigania, prokuratury, nie pozwalają złodziejom i oszustom, aferzystom na wielką skalę wyprowadzać tak gigantycznych pieniędzy. Dzięki temu można realizować ważne dla ludzi programy społeczne, które są związane z pomocą Polakom. I to jest odpowiedź właśnie na to, co mówiła Platforma. Platforma mówiła, że po pierwsze nie ma pieniędzy na to i nie będzie, ale Platforma zgodnie z tym hasłem Donalda Tuska Zielonej Wyspy dla, tu już dodam, oszustów, pozwalała tym oszustom faktycznie harcować sobie na terenie naszego państwa i wykradać ogromne pieniądze. I te pieniądze szły na konta oszustów, powstawały wielkie fortuny. Często zresztą grup międzynarodowych, które okradały Polskę, bo to nie byli tylko Polacy. My sprawiliśmy, że te pieniądze zostały przekierowane znowu do na potrzeby naszego państwa, na potrzeby naszego rozwoju. I to jest zasadnicza różnica. I to udało, w tym sensie miałem tą przyjemność pracować z ludźmi wspólnie, bo to przecież nie jeden człowiek, a cała grupa ludzi. Istotny udział mieliśmy, położyliśmy tą cegiełkę, że tak właśnie się stało, jeżeli chodzi na przykład o tą przestępczość VAT-owską. Takich przykładów, zmiany skuteczności państwa, pokazanie, że państwo nie jest tylko teoretyczne, ale praktyczne, mogę pokazać więcej. Ale chciałbym zawsze, proszę ojca, ponieważ do mnie trafiają liczne też i skargi, niezadowolenie ludzi i tak dalej, że jest jeszcze tysiące spraw, w których musimy bardzo wiele zmienić. I jest wiele wyzwań przed nami i nie chcę tutaj przedstawiać takiej sytuacji, że myśmy wszystko załatwili. Ja cały czas czuję ogromny niedosyt, a przede wszystkim czuję też brak. Brak odpowiedniej ilości wykwalifikowanych i o wysokich standardach etycznych ludzi, też w prokuraturze, na których mogę polegać, którym wiem, że jeśli przekażę im sprawę, to ona będzie traktowana w sposób poważny. Są tacy ludzie jak prokurator Biernat, przeze mnie wspomniani, że oni dostają sprawy i rzetelnie się nią zajmują, ale są też tacy, którzy dostają sprawy, a później się dowiaduje, że niestety te sprawy nie są prowadzone tak, jak być prowadzone powinny. I to jest właśnie wyzwanie też przed nami, by tak zmienić system, aby tych słabych, tych nieudolnych, tych nieuczciwych eliminować. I po to wprowadziliśmy Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym i zmianę zasad postępowania dyscyplinarnego, aby można było usuwać sędziów, ale też prokuratorów, o czym się nie mówi, zawodu, którzy nie wywiązują się swoich zadań, które są na nich powierzone przez państwo, nie służą obywatelom, nie wykazują się empatią wobec ludzi, nie starają się pracować rzetelnie i stworzyliśmy i rozbudowujemy szkolnictwo zawodowe dla młodych ludzi, młodych prawników, aby podnosić ich profesjonalizm i wprowadzać z odpowiednimi też standardami etycznymi do pracy, by mogli zastępować właśnie tych, którzy sobie nie radzą, źle radzą albo wręcz są nieuczciwi.
Panie ministrze, kwestia ustaw o sądownictwie, bo tutaj też wielkie larum było, szczególnie opozycji. Jak to się przekłada na zwykłego obywatela, dla państwa? Kwestia Sądu Najwyższego, kwestia też Trybunału Konstytucyjnego czy Krajowej Rady Sądowniczej, bo tutaj no, nawet problem było rozpocząć pierwsze posiedzenie po tych zmianach zaproponowanych. Jak my mamy to rozumieć i jak my jako obywatele, szarzy obywatele, mamy to czytać? Czy to jest gdzieś tylko taka gra u góry przepychanki, czy rzeczywiście będzie to miało odzwierciedlenie, odniesienie do tego, że rzeczywiście państwo będzie bardziej praworządne?
Z naciskiem na słowo będzie, jeśli mogę, odpowiadając na pytanie ojca, dlatego że w tej chwili ustawa...
To proces cały czas.
Znaczy nie tyle proces, co Krajowa Rada Sądownictwa, jak ojciec trafnie zauważył, jeszcze formalnie nie zebrała się wedle nowej konstrukcji tej Krajowej Rady Sądownictwa, która została uchwalona po tych bojach w parlamencie i tych różnych wydarzeniach, zwrotach akcji, które się działy. Ogromny nacisk zresztą opinii Komisji Europejskiej na Polskę, by tych zmian nie wprowadzać, więc ona jeszcze nie podjęła tych działań, które my ufamy, że podejmie, mających na celu patrzenie na rękę sądownictwu, myślenie właśnie w kategoriach interesów zwykłych obywateli, którzy przychodzą do sądów, do tego jest ten KRS. I dlatego my postanowiliśmy wprowadzić tam według innego klucza ludzi, żeby ci ludzie nie myśleli tylko o tym, co zrobić, żeby dobrze się działo tym, powiedzmy, wybrańcom, jak sami sędziowie to nazywali, spółdzielni sędziowskiej, elicie sędziowskiej, czy jak oni sami... Część z nich nazywała się kaście, nadzwyczajnej kaście, prawda? Był taki kongres kiedyś sędziów polskich, prawda? Gdzie ta elita właśnie sędziowska, która rządziła sądownictwem do tej pory, zorganizowała w proteście przeciwko naszym propozycjom i sami o sobie mówili, że oni są nadzwyczajną kastą. Była wypowiedź takiej pani prezes sędzi Kamińskiej, która spotkała się z ogromnymi owacjami, kiedy mówiła, że jest nadzwyczajną kastą. No wiemy, że system kastowy ma to do siebie, że jak jest kasta nadzwyczajna, to są podkasty, tak? Więc pytanie, kto jaką podkastę stanowił? No to jest... pokaz takiej niebywałej arogancji, sposobu myślenia tych ludzi, którzy właśnie patrzą z perspektywy takiej zadufania i wielkości na zwykłych ludzi, którzy przychodzą do sądów. A tam powinna być postawa służby, służenia, a nie takiego nadęcia i poczucia nadzwyczajności tych, którzy zasiadają za stołem sędziowskim. Nie, pokory w powołaniu do tego, aby rozwiązywać problemy ludzi, aby służyć ludziom tym, którzy przychodzą w rozwiązywaniu problemów, bo czasami to są sprawy cywilne, czasami trzeba szukać rozwiązania jakiegoś między spornymi sprawami, albo służyć społeczeństwu poprzez to, że zamyka się rzeczywiście winnych popełnienia przestępstw po to, aby chronić osoby niewinne przed ich dalej przestępczą działalnością, by czynić zadość sprawiedliwości, a nie szukania takiego poczucia własnej nadzwyczajności w tej władzy i majestacie tej władzy, jaką się reprezentuje. No, mam nadzieję, że ten nowy model i metoda wprowadzania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa spowoduje, że to będą ludzie myślący inaczej. Ludzie, którzy będą myśleć w kategoriach wrażliwości i empatii w stosunku do potrzeb Polaków, którzy trafią do sądów. Ludzi, którzy będą mobilizować całe środowisko, aby lepiej pracowało na rzecz właśnie rozwiązywania problemów zwykłych Polaków, którzy trafiają do sądów.
Pan minister ocenia to, że opozycja nie złożyła żadnej propozycji, nie zaproponowała nikogo.
Mamy opozycję totalną, która chciałaby, żeby było tak, jak było. My nie twierdzimy, że wszystko, co proponujemy, jest idealne. My twierdzimy, bo wszystko, co idealne jest, kiedyś nas czeka oczywiście tych, którzy zasłużą trafić tam, gdzie mam nadzieję każdy chrześcijanin chciałby trafić już w przyszłym życiu. Ludzie nie są idealni. Nikt z nas nie jest do końca idealny. Ale system może być zły, bardzo zły, albo może być lepszy, albo nawet bardzo dobry, zmierzający do tego, żeby zmierzał ku rozwiązaniu idealnym. I my staramy się właśnie tak budować system, aby on był dużo lepszy w rozwiązywaniu ludzkich problemów, niż ma to miejsce teraz. I takie propozycje przedstawiliśmy i ufam, że one że to zostanie dostrzeżone przez ludzi. Tylko żeby tak się stało, to Krajowa Rada Sądownictwa musi faktycznie zacząć działać. W tej chwili niestety pani prezes...
Czy jest szansa na rozwiązanie tego patu?
Pani prezes Gersdorf, prezes Sądu Najwyższego, blokuje powołanie Krajowej Rady Sądownictwa, narażając się na odpowiedzialność co najmniej dyscyplinarną z tego powodu w mojej ocenie, bo to są określone konsekwencje dla polskiego sądownictwa i nie może pani prezes abstrahować od tego, że może to jej zachowanie i decyzje być przedmiotem oceny. No ale to pokazuje brak takiej woli dążenia do do rozwiązania problemu związanego z wymiarem sprawiedliwości. Bo ja rozumiem, że pani Gertrud może mieć inny punkt widzenia, inną ocenę, inną opinię, z czym się zgadzać lub nie, ale przecież jest osobą pełniącą ważną funkcję publiczną i jej prywatne poglądy nie mogą rzutować na jej działanie jako funkcjonariusza, ważnego funkcjonariusza
taka
publicznego.
Taka obstrukcja jak długo może trwać?
Formalnie rzecz biorąc, pani prezes Gertrud powinna zwołać posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w ciągu miesiąca najpóźniej, dlatego że tak mówi regulamin Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast powinna w rzeczywistości, biorąc pod uwagę realne potrzeby sądownictwa i wniosek, jaki został złożony przeze mnie jako ministra sprawiedliwości, zwołać to niezwłocznie, czyli w ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch, po to, by na przykład Krajowa Rada Sądownictwa mogła realizować ustawę o Sądzie Najwyższym, która została uchwalona przez Sejm. Jeszcze też dopiero czeka ta realizacja tej ustawy poprzez stworzenie dodatkowych izb Sądu Najwyższego, Izby Nadzwyczajnej oraz Izby do Spraw Dyscyplinarnych. I tutaj odpowiadam też na pytanie ojca, co to sądownictwo ma zmienić w przypadku, te zmiany mają spowodować w przypadku zwykłego człowieka. No właśnie mają spowodować to, że jeżeli dojdzie do sytuacji, w których sędzia sprzeniewierzy się niezawisłości, swojej obiektywizmowi w czasie prowadzenia sprawy jakiegokolwiek obywatela, który trafi do sądu, jeżeli sędzia będzie zachował się w sposób arogancki, w sposób wulgarny, co się zdarza, to wtedy taka sprawa trafi do Izby Dyscyplinarnej, w której zasiadać mają ludzie, którzy z uwagi na wysokie standardy etyczne winni takie sprawy w sposób pryncypialny rozstrzygać i taki sędziów będzie się usuwał z zawodów. Bo dzisiaj regułą jest to, że sędziów, którzy dopuszczają się rozmaitych przewinień, widzieliśmy to choćby w przypadku kradzieży, prawda, części do wkrętarki ostatnio. Sędzia, który ukradł i sądy stwierdziły, że ukradł, ale stwierdziły jednocześnie, i Sąd Najwyższy, ten aktualny Sąd Najwyższy, którego prezydent jest pani Gerdo, stwierdził, że to no, jest jakieś przewinienie, ale nie przesadzajmy. Sędzia też człowiek, może coś ukraść czasami. No i w efekcie decyzji Sądu Najwyższego sędzia, do którego nie ma wątpliwości, że dopuścił się kradzieży, sędzia złodziej będzie miał sądzić innych złodziei. No jak to wygląda, tak? No, przecież od sędziów przecież trzeba wymagać jakichś znacznie wyższych standardów niż od przeciętnego Kowalskiego. I ja bym chciał, żeby była taka izba dyscyplinarna po to, żeby ją ustanowili, by takie kompromitujące rozstrzygnięcia się nie zdarzały, by właśnie od sędziowi tam zasiadający, od sędziów oczekiwali wyższych standardów etycznych, aby to gwarantowało poczucie, że jak człowiek idzie do sądu, to trafia na sprawiedliwego sędziego, bo jest taka presja właśnie idąca z całego systemu, z tej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, że jeśli sędzia sprzeniewierza się bezstronności, obiektywizmowi, uczciwości, to może szybko pożegnać się swoim zawodem, może zostać wyrzucony z tego zawodu. Przykład, wiele przykładów może podać. Sędzi, znana historia sędziego Milewskiego, sędzia prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, który sądził, że rozmawia z asystentem Donalda Tuska i gwarantował zaufanych sędziów do rozstrzygnięcia sprawy. Donaldowi Tuskowi, jak sądził, to była prowokacja dziennikarska, który chciał w sposób nielegalny, bezprawny, to może by rozpoczął kategorię przestępstwa, dopuszczać Donalda Tuska czy jego asystenta do akt sprawy, do informacji ze sprawy. I co się stało, kiedy afera wyszła na jaw, prawda? Tego no, sędziego, który sprzeniewierzył się niezawisłości sędziowskiej. Ten sędzia decyzją Sądu Najwyższego został tylko przeniesiony do innego sądu, nie pełni już funkcji, ale dalej jest sędzią. Jakie zaufanie może być takiego sędziego, który tak postępował? Przecież sędzią to nie tylko, że się jest sędzia, to jest powołanie, to jest pewna misja, to jest wyzwanie, które daje ogromną władzę, ale też łączyć powinno się z wielką odpowiedzialnością i najwyższymi standardami, oczekiwaniami takiego człowieka. Jeśli ktoś zachowuje się tak niegodnie, nie może być sędzią. Tak ja uważam, chyba większość Polaków tak uważa, a dzisiaj Sąd Najwyższy uważa, że może jak najbardziej być sędzią i po to ta zmiana jest, aby takich ludzi natychmiast eliminować z zawodu, aby dawać też sobie sygnał innym sędziom, że my też sędziowie Izby Dyscyplinarnej, zakładam, że tam tacy ludzie trafią, oczekujemy od sądownictwa i sędziów postawy uczciwości, właśnie bezstronności, niezawisłości, szanowania tej godności zawodu. Jeśli ktoś nie będzie szanował, będzie zachowywał się w taki lub inny sposób, który podważa to zaufanie do sądownictwa, będzie usuwany. I mam nadzieję, że taka postawa zmieni wiele też w zachowaniu licznych sędziów, w tym, że będą znacznie właśnie bardziej się zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście można buchnąć coś ze sklepowej lady, bo takich przypadków było przecież ostatnio więcej niż ta historia, o której tu mówiliśmy przed chwilą, że będą się zastanawiać, zanim będą chcieli w sposób opryskliwy czy arogancki odnosić się do stron postępowania, bo przecież często ludzie przychodzą do sądu, przeżywają stres. To jest dla nich ciężkie doświadczenie, to jest przeżycie. Stawać przed sądem czasem pierwszy raz w życiu. Nie wiedzą, kiedy się wstaje, kiedy się siada, prawda? A sąd może to i zdarza się wykorzystywać, traktować tych ludzi w sposób poniżej wszelkich, nie chcę tego określać, standardów, jak przysłowiowe śmieci. No, musimy to wszystko zmienić. Jeżeli te instytucje, te zmiany, które wprowadzamy do polskiego sądownictwa, doprowadzą do takich efektów, to będzie właśnie to coś dobrego, co poprawimy w sądownictwie. Jest propozycja skargi nadzwyczajnej. To jest skarga, która ma naprawiać krzywdy w rażących rozstrzygnięcia niesprawiedliwych, które zapadły w przyszłości, są w tej chwili niewzruszalne. I temu też ma właśnie służyć ta nowa Izba Sądu Najwyższego, ale ona...
Chciałbym mieć jakieś narzędzia, tak? Gdzieś do kogoś zapukać, jak nikt praktycznie mnie już nie chce wysłuchać.
Zwłaszcza jak sprawy już są prawomocnie rozstrzygnięte, prawda? Natomiast, no, żeby ta izba powstała, to musi być powołany KRS. KRS póki co jest wstrzymywany na skutek tej obstrukcji, o której powiedzieliśmy. Więc to jest proces, my cały czas toczymy bujo, te zmiany. Natomiast no, część zmian na szczęście udaje nam się wprowadzać, zwłaszcza jeżeli chodzi o prokuraturę. Przykładem są właśnie efekty, jeżeli chodzi o VAT. Przykładem są efekty, jeżeli chodzi o walkę z przestępczością związaną z choćby z przejmowaniem przez oszustów na masową skalę kamienic nieruchomości w Warszawie. Przez setki nieruchomości, tysiące ludzi wyrzuconych na bruk.
Właśnie chciałem tak
całkowita bezkarność.
Bo widzimy komisję, bardziej czy mniej to jest spektakularne i takie powalające nas, jeżeli chodzi o fakty. Jak to się dzieje? Bo co jakiś czas w Sejmie otwierana jest komisja śledcza. Jak to później te sprawy są załatwiane, nie wiem, przez prokuraturę, przez sądy? Jak to jest rozstrzygane? Jak to jest z tymi majątkami? Czy one zostają zwrócone? Tutaj mamy kolejną propozycję tej reprywatyzacji, weryfikowania tej wielkiej niesprawiedliwości, która chociażby tam w Krakowie, czy tu widzimy bardzo mocno w Warszawie się działa i takie święte krowy, których nie można też ani obejść, ani dotknąć.
Tak, to prawda. Ojciec dotknął bardzo ważnego tematu, mianowicie skuteczności działania komisji śledczych. W Sejmie komisje śledcze, które do tej pory działały, ja miałem ten zaszczyt uczestniczyć w pracach pierwszej komisji śledczej, w komisji do spraw afery Rywina, tak zwanej, Rywin-Michnik. Ale i kolejne prace Komisji Orlenowska, PZU, teraz ofera Ambergold, prawda, sprawa państwa Olewników. Te komisje pokazywały pewne patologie, ale one nie miały żadnych narzędzi, aby później pociągnąć do odpowiedzialności, czy wywoływać określone efekty, skutki związane z ustaleniami nieprawidłowości.
Ale jeżeli coś jest wyświetlane, to może prokuratura sama powinna...
Może, ale różnie z tym bywa. Różnie z tym bywało. Dlatego minister Jaki, to jest jego ogromna zasługa. Pan minister Jaki, mój zastępca, który przygotował projekt ustawy o Komisji do Spraw Reprywatyzacji Warszawskiej, postanowił skonstruować nieco inaczej tą komisję niż wszystkie inne pozostałe były przygotowane. Mianowicie dał tej komisji w projekcie, na co się zgodziłem, realne narzędzia władzy, a więc nie tylko prawo do pokazywania, do przesłuchiwania świadków, do zdobywania dokumentów, do wyświetlania, jak było naprawdę, ale do wyciągania wniosków na mocy decyzji administracyjnych poprzez odbieranie oszustom kamienic, które w sposób nieuczciwy przejęli. Ci oszuści na skutek zmowy często przestępczej z urzędnikami miasta podlegającymi pani Gronkiewicz-Walc. I na skutek działania tej komisji już kilkanaście nieruchomości wartych łącznie setki milionów złotych zostało odebranych tym oszustom w sposób skuteczny i odzyskanych na rzecz Skarbu Państwa. W tym wypadku weszło z powrotem w majątek miasta Warszawy, łącznie z jednym z liceów, gdzie młodzież została wyrzucona i bo oszuści przejęli w sposób bezprawny to liceum na podstawie sfałszowanych dokumentów i właśnie tych mafijnych powiązań. I dlatego tak ważnym i nowym narzędziem jest ta komisja do spraw weryfikacji, której przewodzi pan minister Jaki, i o tyle lepszym od tych wcześniejszych komisji śledczych, że ona nie tylko wyświetla patologii, pokazuje jak było, jak jest naprawdę, ale potrafi wyciągnąć z tego wnioski, czyli podjąć decyzje administracyjne. Natomiast prokuratura działa w innym obszarze prawa, bo prokuratura nie ma władzy administracyjnej, by zmieniać decyzje, jakie zapadły, tak zwane reprywatyzacyjne, podejmowane przez panią Gronkiewicz-Walc, czy w imieniu pani Gronkiewicz-Walc przez urzędników i za jej zgodą. Prokuratura ma za zadanie zatrzymać sprawców tych przestępstw i wsadzić ich do więzienia. aresztować. No i, znaczy aresztować, aresztuje sąd, wnosić o tymczasowe aresztowanie. No i w tej sprawie zostało aresztowanych kilkanaście osób, w tym bardzo wpływowi biznesmeni, adwokaci, wysocy urzędnicy warszawscy, których z praca prokuratury w wyniku prowadzonych działań śledczych objęto nimi kilkadziesiąt, 360, jeśli pamiętam, przepraszam, 360, to oczywiście śledztw w tej chwili 365, a nieruchomości jest blisko 600 objętych, tych, które zostały w sposób bezprawny przejęte. I te działania nie tylko już właśnie doprowadziły do zatrzymań, do tymczasowych aresztowań, pierwszy akt oskarżenia niedawno pokazywałem, został wysłany do sądu w tej sprawie, ale umożliwiły również zatrzymanie tego procederu przestępczego, co jest, no, można powiedzieć, wielką nadzieją dla tysięcy ludzi, którzy bali się, że zostaną wyrzuceni przez czyścicieli kamienic z budynków. Przez całe lata rządów Platformy Obywatelskiej była ta sama, można powiedzieć, prokuratura i robiła dokładnie co innego niż dzisiaj, kiedy my przejęliśmy władzę w tej prokuraturze. Mianowicie wszystkie sprawy były umarzane albo odmawiano ich prowadzenia. Teraz na skutek naszego nadzoru działań, na skutek tego, że znaleźliśmy...
Można powiedzieć, narzędzia były te same, tylko niewykorzystywane.
To prawda, tylko były te same, przy czym ta prokuratura była rozdzielona od rządu, czyli minister sprawiedliwości nie był prokuratorem generalnym, no i tak władza Platformy umywała ręce.
Można powiedzieć, że dzisiaj jest upolityczniona, tak? Bo opozycja tak mówi, że jak jest bliżej, to jest upolityczniona i może to jest na wszystko na zlecenie.
Dla nich była dobra prokuratura, jak widać, taka, która była rzekomo nieupolityczniona, pozwoliła pod parasolem Platformy Obywatelskiej na przejmowanie właśnie w politycznej takiej zgodzie wszystkich elit warszawskich, rządzących wówczas Warszawą, przejmowanie kamienic, rozkradanie kamienic i brutalne wyrzucanie na bruk ludzi, często ludzi starszych, ludzi schorowanych. Część ludzi nie przeżyło tego, umierało. Niektórzy trafiali dosłownie pod ten most, bo nie było dla nich miejsca. No jest przecież przypadek śledztwa prowadzonego przeze mnie pani Joanny Brzeski, która wszystkie dowody na to wskazują, została w sposób brutalny zamordowana. To jest pani, która stała na czele stowarzyszenia sprzeciwiającego się tej właśnie brutalnej reprywatyzacji złodziejskiej. I to się działo w centrum Europy, w sercu Europy, w państwie Unii Europejskiej, pod okiem premiera Donalda Tuska, pod okiem rządu Platformy Obywatelskiej, pod okiem pani Gronkiewicz-Waltz. Ludzie byli wyrzucani.
Tutaj, panie ministrze, można by się dziwić działaniom Komisji Europejskiej, że nie przeszkadzało.
Nie, to im nie przeszkadzało.
Taka niesprawiedliwość w obszarze prawa, w obszarze sądownictwa, prokuratury.
To jest słuszne, można by nawet powiedzieć podsumowanie, które ojciec zwrócił uwagę. Panu Timmermansowi, urzędnikom Komisji Europejskiej, kompletnie nie przeszkadzało to, że ludzie są wyrzuceni na bruk masowo, że oszuści przejmują w Polsce kamienicy, że dzieje się krzywda, że dochodzi do morderstwa, spalenia kobiety, która stała na czele ruchu lokatorów sprzeciwiających się tym nadużyciom, a sprawa jest zamiatana. Nawet tego morderstwa pod dywan. To wie ojciec, to jest tak, jak w mafii włoskiej czasami słyszymy, że mafia likwiduje świadków, prawda? Ale tam nawet w tych Włoszech, gdzie jest korupcja, się mówi, gdzie ta mafia działa. Takie historie są na pierwszych stronach gazet i budzą sensacje, prawda? A tutaj kobieta została zamordowana i sprawa została zamieciona pod dywan. Toczy się śledztwo w sprawie nieprawidłowości i w sprawie samego zabójstwa i w sprawie nieprawidłowości śledztwa na samym początku w tej sprawie. Bo wiele dowodów zostało zatartych. Pozwolono na to, żeby zostały zatarte. Więc my to zmieniamy. Ale muszę ojcu powiedzieć, że na przykład do tych ważnych śledztw myśmy skierowali prokuratorów, co do których zbadaliśmy, że jest opinia, że to są ludzie kompetentni, ludzie rzetelni, ludzie uczciwi. Natomiast nam brakuje takich ludzi. Bo jest bardzo wiele obszarów niesprawiedliwości i krzywd w Polsce, których my nie mamy już kim i jak pracować, żeby tym się zająć. I to jest właśnie nasza bolączka.
Panie ministrze, bardzo dziękuję. Chciałbym, żeby teraz może nasi widzowie też postawili panu pytania, to co ich interesuje. Drodzy państwo, zapraszam serdecznie. Telefony do studia, do telewizji Trwam 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Jest też możliwy komunikator Skype'owy, też zachęcamy, ale oczywiście komunikacja wideo. Panie ministrze, kwestia IPN-u, ustawy o IPN-ie odbiła się też dużym echem i opinia prokuratury krajowej do Trybunału Konstytucyjnego, a media mówią, że pan jako minister no, uważa za niekonstytucyjną swoją własną, z własną ustawę. Jak to rzeczywiście wygląda? Bo to, co pan robi, czy co resort sprawiedliwości, często jest opacznie przedstawiana i my też jako czy opinia publiczna może to różnie odbierać.
Tak, to jest bardzo ważna sprawa i chciałbym podkreślić, że uważam, iż rzeczą istotną było to, aby przywrócić do Polskiego Kodeksu Karnego ochronę dobrego imienia Polski przed zniesławianiem Polski, pomawianiem Polski jako państwa i narodu, jako całej naszej zbiorowości o współodpowiedzialność za niemieckie zbrodnie Holokaustu, za budowę niemieckich koncentracyjnych obozów, zagłady, za ten przemysł morderstwa na gigantyczną skalę.
A spodziewał się pan minister, że to się odbije takim echem i tak zostanie odebrana?
Nie mogłem się tego spodziewać z tego powodu, że podobny przepis został przez nas uchwalony wtedy, kiedy byłem poprzednio, czyli przeszło 10 lat temu, ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym i wówczas ten przepis nie wzbudził żadnych protestów. Więc coś się zmieniło po drodze. No, zmieniło się z całą pewnością to, że w międzyczasie polskie władze całkowicie zaprzestały pracy nad wizerunkiem polskiego państwa, roli Polski w II wojnie światowej, tego, że Polska jako pierwsza stawiła czoła niemieckiej machinie zbrodniczej wojennej 1 września 1939 roku, tego, że Polacy walczyli na wszystkich frontach z niemieckim okupantem, że ponieśliśmy jako naród gigantyczne straty ludzkie i materialne w wyniku tej wojny. No to wszystko zostało jakoś zaniechane, a w zasadzie koncentrowano się na eksponowaniu elementów związanych z obciążaniem w perspektywie oczywiście jakichś tam spraw konkretnych Polaków, ale poprzez próbę takiej generalizacji wszystkich Polaków o odpowiedzialność za zbrodnie popełnione na osobach narodowości żydowskiej w okresie II wojny światowej. No, jeśli popatrzymy na filmy, jeśli popatrzymy na książki, jakie były wtedy przez te lata rządów Platformy sponsorowane przez tamte władze, no to nie były to filmy czy książki, które pokazywały bohaterstwo Polaków ratujących Żydów. To nie były to filmy, które pokazywały zagrożenie, jakie było dla Polaków w naszym kraju, tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomagali osobom narodowości żydowskiej. Bo przecież Polska, o czym my wiemy, a świat o tym nie wie dzisiaj, i było jedynym krajem, krajem okupowanym, w którym Niemcy wydali prawnie obowiązujący dekret o mordowaniu tych, którzy Żydom pomagają. I to nie tylko same osoby pomagające, ale całej rodziny, prawda? I to wszystko było pomijane, eksponowano, wyolbrzymiano poprzez generalizację zdarzenia, które też oczywiście miały miejsce trudne w naszej historii, kolaboracji, bo kolaboracja zdarzała się w każdym narodzie i nie ma narodu wolnego od kolaboracji, zwłaszcza jak jest pod wpływem przestępczego terroru, w wypadku niemieckiego. I takie historie były nagłaśniane i generalizowane i przypisywane Polsce jako państwu i narodowi polskiemu jako całości. No i ta zmiana świadomości, która po drodze gdzieś tam nastąpiła, no tylko tak można tłumaczyć to, że podobny przepis po raz kolejny uchwalony, tamten poprzedni został zakwestionowany z przyczyn proceduralnych przez Trybunał Konstytucyjny. Tamten przepis, przypomnę, mówił, że kto pomawia naród polski o zbrodnie właśnie Niemiec nazistowskich czy zbrodnie komunistyczne, podlega do odpowiedzialności karnej. Ten przepis nawet był sformułowany w sposób, można powiedzieć, bardziej taki wstrzemięźliwy. On mówił, że kto przypisuje narodowi polskiemu bądź państwu polskiemu wbrew faktom zbrodnie popełnione przez Niemców w okresie II wojny światowej, tam podlega odpowiedzialności karnej. Więc te przepisy, można powiedzieć, są bardzo do siebie zbliżone. Przy czym nie chcę wchodzić już w karnistyczne tutaj elementy. No nie mogłem spodziewać się, że tak wiele się zmieniło w tej świadomości społecznej, świadomości wokół Polski, że ten poprzedni rząd tak bardzo zapracował na tą zmianę opinii o Polsce, że można Polaków postrzegać jako współsprawców Holokaustu, jak została zorganizowana kampania w Stanach Zjednoczonych, że jest Polish Holocaust, prawda? Więc są ludzie, którzy tak zaczęli myśleć. No i to jest gigantyczna praca przed nami. naszym rządem w tej chwili, to nas ta sytuacja uświadomiła, praca edukacyjna, praca informacyjna, żeby pokazać, że to wszystko to jest pomieszanie, pomylenie pojęć, że owszem, były zdarzenia, jakieś incydenty, które należy potępić w okresie okupacji, ale generalnie postawa była godna szacunku, jeśli porównujemy do innych narodów i państw, które oficjalnie kolaborowały z Niemcami, które miały rządy kolaboracyjne, które oficjalnie uczestniczyły, że brały udział w eksterminacji, zbrodniach niemieckich, również są popełnione w narodzie polskim, prawda? Bo wiemy, że były różne Waffen SS różnej narodowości, które również Polaków mordowały, jak oni powstają warszawskim. Nie było SS polskiego, no nie było rządu kolaboracyjnego na terenie Polski. Była Żegota, państwo podziemne informowało aliantów, domagało się pomocy. Było spotkanie przecież z Rooseveltem, prezydentem Stanów Zjednoczonych, spotkanie z organizacjami żydowskimi. To my, Polacy, poprzez Pileckiego zdobywaliśmy informacje o Holokauście, informowaliśmy Zachód i prosiliśmy, pomóżcie, zbombardujcie choćby tory prowadzące do Oświęcimia. To były działania oficjalnego polskiego państwa. I teraz ci ludzie, prowadzą taką szlachetną działalność, właśnie to państwo, które oni reprezentowali, Polacy jako naród ofiar generalnie, jest posądzany i sprowadzany na równi z Niemcami. Dlatego my mamy prawo się bronić, oczywiście w obszarze prawno-karnym, ale musimy oczywiście wykonać wielką pracę, która nie została wykonana, została wykonana w odrębnym kierunku w sferze świadomości, w sferze edukacji, tak by zmienić wizerunek Polski na zewnątrz. Co do prawa karnego. Ten przepis, który przygotowaliśmy w ministerstwie, uległ istotnym zmianom na etapie prac sejmowych. I mój wniosek, który został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, jest efektem właśnie tych modyfikacji, które nastąpiły na etapie prac sejmowych, które Ministerstwo Sprawiedliwości negatywnie oceniało i sygnalizowało, że mogą zrodzić wątpliwości natury konstytucyjnej. Ponieważ w Sejmie znalazły się dwa projekty. Projekt ministerialny, który Ministerstwo Sprawiedliwości, który zakładał karanie za przypisywanie Polsce jako państwu i narodowi, jako całej zbiorowości odpowiedzialności za zbrodnie niemieckie, a z drugiej strony znalazł się projekt, słuszny też co do swojej istoty, idei klubu Kukiz 15, związany z kwestionowaniem zbrodni ukraińskich nacjonalistów OUN UPA na narodzie polskim. Tylko że połączenie tych projektów, które nastąpiło w Sejmie, wbrew woli Ministerstwa Sprawiedliwości, konsekwencje z tym związane prawno-karne, nie chcę w tej chwili wchodzić w detale, spowodowały wątpliwości natury konstytucyjnej. My uważaliśmy, że te projekty powinny być oddzielnie procedowane, ich zakres jest nieco różny i słuszne jest oczywiście również ściganie zachowań polegających na zaprzeczaniu zbrodni ludobójstwa na Polakach, na Wołyniu. Jest to najbardziej słuszne.
Opinia prokuratury krajowej do Trybunału Konstytucyjnego.
Tak jest to słuszne, żeby takie rzeczy karać, ale inne powinno być ujęcie prawno-karne tych czynów i inny powinien być zakres obowiązywania tych norm. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mówimy o odpowiedzialności Niemców jako narodu za II wojnę światową i za zbrodnie Holokaustu, jest to wiedza ogólnoświatowa. Wszyscy o tym wiedzą, tak? Od każdego cywilizowanego człowieka na świecie można wymagać dorosłego, żeby miał tą elementarną wiedzę, kto wywołał II wojnę światową. Jest to wiedza powszechna i kto jest sprawcą Holokaustu i że to nie są Polacy, tak? Natomiast nie możemy wymagać od wszystkich mieszkańców globu wiedzy na temat relacji polsko-ukraińskich. One zostały transformowane od 1925 do 1950 roku i ścigać każdego, kto w sposób umyślny lub nieumyślny będzie zaprzeczał rzeczywistemu charakterowi tych relacji, w tym też tych zbrodniczych działań, ponieważ to nie jest wiedza powszechna. No, mieszkańc Portugalii, Irlandii czy Meksyku nie wie, co się działo na tych terenach wschodniej Polski w II Rzeczypospolitej w 1926 czy 7 roku na przykład i takiej wiedzy od niego nie można oczekiwać, a prawo konstytucyjne mówi, że można wtedy komuś stawiać zarzut popełnienia przestępstwa, jeżeli można jemu w sposób zasadny wobec niego skierować oczekiwania pewnej świadomości tego, że czyni źle, czy działa wbrew normie prawa karnego. My mamy jako Polacy obowiązek i prawo wymagać od wszystkich obywateli naszego państwa oraz tych, którzy przybywają do naszego państwa, aby szanowali tą elementarną prawdę o polskiej historii i o tym, o wielkiej tragedii ludobójstwa na Polakach, które miało miejsce na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, na tych terenach, które były przedmiotem działania OUN-UPA. Natomiast my nie możemy w sposób prawno-karny domagać się takiej wiedzy od ludzi, którzy po prostu nie mają o tym niestety pojęcia. My możemy na tym ubolewać. My możemy i powinniśmy poprzez kulturę masową, poprzez filmy, jeden film powstał na ten temat, pokazywać skalę zbrodni cierpienia narodu polskiego. Jeżeli to będzie wiedza powszechna, to możemy też wprowadzić normę prawno-karną, która będzie wszędzie na świecie ścigać zaprzeczanie na przykład w formie nieumyślnej tego rodzaju zachowania. Ale teraz ta świadomość nie jest tak powszechna niestety. Nawet z badań wynika, że w Polsce niestety, na czym boleje, nie wszyscy mają w pełni świadomość tego, co się stało na Wołyniu. Na Ukrainie nie mają w pełni świadomości. Ale od obywateli Polski my możemy oczekiwać czegoś więcej. Od ludzi, którzy przyjeżdżają na terenie Polski, też mamy prawo oczekiwać jako państwo respektowania naszej historii i szanowania i posiadania tej elementarnej wiedzy. Natomiast globalnie nie możemy stawiać takich samych wymogów prawno-karnej, pod prawno-karną sankcją wiedzy co do tego, co się działo generalnie w czasie II wojny światowej, kto II wojnę światową wywołał, kto popełnił zbrodnie niemieckie, jak i tego, co dokładnie działo się, jak przepis mówi, od 1925 roku do 50 roku na terenach dawnej II Rzeczypospolitej, a częściowo jeszcze terenach też Polski za sprawą zbrodni popełnionych przez grupy ONUPA.
Dziękuję. Odbieramy pierwszego widza. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo, halo, słyszymy się?
Słyszę.
Bardzo proszę o pana głos. Pan się nam przedstawi.
Włodzimierz z Mazowieckiego.
Proszę bardzo.
Panie ministrze i panie, oczywiście wszystko najlepsze. Ja chciałem poruszyć tę sprawę. Szłem chodnikiem, oczywiście podjechało dużo radiowozów. I oczywiście od razu dane podałem, a szłem oczywiście do ZUS-u. I wtedy po prostu zaczęto mnie bardzo mocno bić, katować. Oczywiście, jak słyszałem, oczywiście mordercy, mordercy. Ja byłem bardzo dużo razy u komendanta. Też po prostu mówiłem takie rzeczy po prostu. Ja proszę o sprawiedliwość. Ja podpisuję się krwią, jak piszę do ministra Ziobry, bo do ministra Ziobry już napisałem ponad 20 skarg. Nie mam żadnej odpowiedzi. A błagam i proszę o pomoc, bo dlatego, że ja bardzo dużo zdrowia straciłem. Nie oczywiście za to, tylko pobito, że powiedziałem, że kocham Polskę i jestem Polakiem. To był mord polityczny. Ja jak wezwałem żonę, bo oczywiście na Kiblu mnie ściągnięto, też kajdanki z tyłu założono. I żonę wezwałem, żeby żona po prostu dzwoniła po pogotowie, bo ja nie w stanie byłem wyjść z komendy, to po prostu powiedzieli, że mnie do lasu wywiozą. Także tak strasznie mnie katowano. Ja błagam i proszę o pomoc, bo ja naprawdę, ja mam sędziwy wiek, ja mam oczywiście dość już poważną sumę lat, a mnie nie chcą w ogóle pomocy udzielić. Ja panie naprawdę błagam o pomoc.
Bardzo tak dziękuję. Mogę. Jak takie sprawy, panie ministrze, wyglądają, które trafiają na pana biurko, na biurko prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości?
Drodzy Państwo, ja może zacznę od tego, że w Polsce rocznie toczy się 1 000 000 spraw prawie w prokuraturze w wyniku zawiadomień takich niestety przykrych wydarzeń, o których też opowiada pan. W prokuraturze, w sądzie mamy 15 000 000 spraw, w prokuraturze 1 000 000 spraw. Każdego miesiąca przychodzi do Ministerstwa Sprawiedliwości wiele tysięcy skarg, często popartych załączeniami, załącznikami skierowanych akt, dokumentów itd. I nie jest możliwe z przyczyn czysto fizycznych, aby minister sprawiedliwości, tak, jeżeli jest adresatem nawet takiego pisma, był w stanie zapoznać się z taką ogromną ilością skarg, które wpływają. Te sprawy w związku z tym kierowane są do Wydziału Skarg i Wniosków, który przesyła je do poszczególnych jednostek według właściwości prokuratury, które mają obowiązek się do tego odnieść. Różny jest poziom, tak jak dzisiaj na wstępie wspominałem, niestety ludzi pracujących w prokuraturach. I są tacy ludzie, jak wspomniany przeze mnie na samym wstępie, prokurator Birna, którzy z całą rzetelnością i starannością podchodzą do tych skarg i rzetelnie je rozpatrują, no ale niestety my nie dokonaliśmy jeszcze tak wielkiej zmiany, bo to jest zmiana przede wszystkim ludzkich sumień, ludzkiej wrażliwości, zmiana, można powiedzieć też, nie tylko mentalności, ale czasami i nowego pokolenia, które wchodzi do prokuratury i do organów ścigania ludzi, by zagwarantować, że wszyscy reprezentują odpowiednio wysoki standard, kiedy zajmują się takimi sprawami. Ja na tym bardzo boleję. To jest wielka słabość dzisiaj wymiaru sprawiedliwości. Ale tak jak opowiadałem dzisiaj państwu i ojcu w programie, że szukaliśmy najlepszych z najlepszych prokuratorów, by skierować ich na te odcinki frontu, nazwijmy to, walki z przestępczością, która z naszego punktu widzenia zasadzie były najważniejsze, a były całkowicie poprzednio lekceważone, jak przestępczość VAT-owska, prawda? I mamy tego bardzo dobre efekty, jak przestępczość związana właśnie z gigantycznymi oszustwami przejmowania nieruchomości w Warszawie, jak przestępczość lichwiarska na przykład, bo to jest też bardzo ważna rzecz, tu mamy bardzo duże już sukcesy i odniesienia, też ogromna skala ludzkich krzywd.
Ostatnio słyszałem też kwestia handlowania lekami. Wyprowadzanie ich poza...
Handel lekami, tak samo zajęliśmy się handel ludźmi. Ale jest ogromna przestrzeń ludzkich krzywd. Milion spraw. Wyobraźmy sobie, na spotkanie całej rodziny Radia Maryja do Częstochowy przyjeżdża około 500 tysięcy ludzi, prawda? A to jest dwa razy więcej. Tam jest w tych spraw, mówię krzywd ludzkich, prawda? Spraw. Jest nie 500 tysięcy, tylko milion. I teraz każdy z tych, jakbyśmy sobie wyobrazili, z tych ludzi, który ma, czy ma w ręku tomy akt. Nie ma takiej siły, ja jako minister sprawiedliwości, żebym był w stanie z każdą z tych spraw się osobiście zapoznać i rozpoznać i podjąć decyzję, tam gdzie są możliwe oczywiście decyzje, bo tam kiedy sprawa trafia do niezawisłego sądu i ma charakter na przykład spraw cywilnej, czy gospodarczej, czy rodzinnej, to rola ministra sprawiedliwości jest bardzo ograniczona, bo to jest ta właśnie ta kwestia niezawisłości sądu, prawda? To jest rola ministra w sensie organizacji pracy sądu, natomiast nie ma prawa minister wkraczać już w rozstrzygnięcie tego danego sądu. Więc jeżeli, krótko mówiąc, takie sprawy trafią, one są przekazywane i część z nich trafia na ludzi przyzwoitych. My pracujemy nad tym, żeby tych ludzi przyzwoitych było jak najwięcej, rzetelnych, którzy poważnie podchodzą do swojego zawodu. No ale niestety są też, nie kryję tego, konkretne przykłady, jakie czasem wyłapujemy, wyciągamy konsekwencje ludzi nierzetelnych, ludzi, którzy podchodzą niestety bardzo tak biurokratycznie do spraw, którzy nie mają tej elementarnej empatii i tacy ludzie też pracują. My wiele osób w poprzednim kierownictwie prokuratury skierowaliśmy do prokuratur rejonowych. Nie mogliśmy ich usunąć. Tak? Oni dalej pracują w prokuraturze i często mamy na przykład skargi na te osoby, które zostały przez nas zdegradowane, na ich zachowanie, na ich niewłaściwy stosunek do ludzi. I często mi różne osoby pytają, dlaczego my ich nie wyrzuciliśmy z pracy na przykład. No, my nie możemy wyrzucić z pracy, bo prawo na to nie pozwala. Konstytucja chroni te osoby. My możemy wtedy, kiedy już dochodzą do nas konkretne dowody, że sprzeniewierzają się swoim obowiązkom, wszczynać postępowanie dyscyplinarne. Ale też często kończy się to tak, że sądy dyscyplinarne, korporacyjne mówią, że wszystko jest w porządku, bo kierują się takim egoizmem zawodowym, chronią te osoby. I dlatego tak wielką wagę przywiązuję do stworzenia tego sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Najwyższym. Bo ufam, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa, do której trafili ludzie według innego klucza niż spółdzielni sędziowskiej, wybiorą tam osoby godne tego wyzwania, jakie przed nim stoi. Takie osoby, które właśnie spowodują, że ludzie traktujący na przykład po macoszemu sprawy takie, jak tutaj przed chwilą nas słuchacz powiedział, którzy zamiatają te sprawy pod dywan, którzy nie starają się poświęcić takim ludziom uwagi, wyjaśnić je, będą z zawodu usuwani. Jeżeli zacznie działać sankcja karna, pojawi się konsekwencja właśnie takich niefrasobliwości, to zmieni się stosunek do pracy. To jest tak jak z VAT-em. Poprzednio była zasada hulaj, dusza, piekła nie ma, prawda? Bo kto mógł kraść, ile chciał i nie było konsekwencji. Myśmy wprowadzili konsekwencje, wprowadziliśmy właściwe prawo, wybraliśmy tą grupę ludzi, która tym się zajęła i robi to z pasją i sercem i od razu są efekty. Przestępczość VAT-owska gwałtownie się spadła. Jestem przekonany, tutaj chcemy stworzyć ten sam mechanizm, czyli specjalny sąd dla sędziów i prokuratorów, który będzie eliminował z zawodu tych, którzy są wbrew powołaniu, którzy zachowują się niegodny, którzy są nieuczciwi, którzy są nierzetelni, którzy lekceważą sobie pracę i to będzie rzutowało również na postawę pozostałej części, bo będą się po prostu bać. No, ludzie muszą się obawiać konsekwencji za niewłaściwą pracę.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Halo, halo? Słyszymy się?
Halo?
Witamy serdecznie. Halo? Proszę nam się przedstawić.
Piotr z Poznania. Ja bym miał tylko takie jedno pytanie do pana ministra Ziobro. Panie ministrze, prawo jest równe dla wszystkich. Tyle szumu robicie, komisje, nie komisje. I się pytam tylko jedno zdanie. Dlaczego prezydent Warszawy Walcowa chodzi sobie jeszcze na wolności tak długo? tak długo, że ona już powinna kilka lat oddychać powietrzem więziennym, a ona chodzi i olewa tą komisję. Prawo jest równe dla wszystkich. Robicie taki szum wszędzie. Taki szum robicie i komisję, nie komisję, a ona was po prostu, że tak brzydko się nazwę, olewa. I nie przychodzi na komisję i ma was wszystkich gdzieś i chodzi sobie wolno. Dlaczego ona jeszcze nie siedzi, się pytam. Już powinna być dawno doprowadzona i siedzieć. Dziękuję z Panem Bogiem.
Panie Piotrze, ja przepraszam, gdyby dobra pani prezydent Warszawy zostały naruszone tą wypowiedzią co do tego powietrza i innych, to przepraszam za to. Ale właśnie, panie ministrze, jak w takich sytuacjach ktoś się nie stawia, bo wydaje się, tak opinia publiczna, bo pan Piotr tą opinię przedstawia publiczną, że ta sprawa powinna być rozwiązana dawno. Czy rzeczywiście mamy takie narzędzia, czy nie?
Ja rozumiem emocje pana i rozumiem też te słowa, które wynikają z takiej osobistej wrażliwości, z bulwersowania tym, co wychodzi na jaw w związku z działaniem pani Gronkiewicz-Waltz, w zasadzie jej często lekceważeniem obowiązków i rodzi się pytanie, czy jakby zwykły obywatel tak postępował, czy też mógłby takie mieć poczucie bezkarności. Ja jednak muszę powiedzieć, że bardzo wiele się zmieniło, bo poprzednio pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nie tylko, że chodziła w glorii i chwale, ale miała też wielkie poparcie społeczne przed powołaniem, przed zmianą w prokuraturze i przed powołaniem komisji weryfikacyjnej. Jej zaufanie do niej było bardzo wysokie w Warszawie. Była pewnym kandydatem na kolejnych wyborach prezydenckich w Warszawie i podejmowała prawie każdego dnia, w każdym razie, czy aprobowała podejmowanie decyzji, które były związane z kolejną ludzką krzywdą i wyrzucaniem ludzi z kolejnych nieruchomości. Co się zmieniło? Ona już nie podejmuje takich decyzji. Zakończyły się kolejne tragedie i nieszczęścia tysięcy następnych mieszkańców Warszawy, którzy znaleźliby się w takiej samej sytuacji, gdyby nie działanie właśnie prokuratury i komisji weryfikacyjnej.
To, co pan minister Jaki mówi, stop.
Absolutnie. Myśmy zatrzymali ten proces. Myśmy zatrzymali jej poczucie takiej właśnie bezkarności i rozuchwalenia.
Zmieniło się coś.
Więc zmieniło się to w sposób fundamentalny. Koniec nastąpił tego rodzaju decyzji i działań. Co więcej, pani Gronkiewicz-Waltz raczej nie jest w dobrym humorze, kiedy pracuje komisja ministra Jakiego i już po raz kolejny nakładanie kary finansowej, bo ona będzie musiała jej zapłacić. To, że teraz usłyszała karę 10 tysięcy złotych, prawda? Bodaj chyba taka kara została nałożona. No to przecież to będzie narastać. Te problemy finansowe pani Gronkiewicz-Waltz będzie musiała zapłacić.
To tak trochę odwraca, bo mówi, że nie będzie w kampanii wyborczej. No,
ale jednak płacić zapewne będzie musiała, więc to jej już nie uchodzi również z tego powodu. Płazem nie jest z tego powodu zadowolona. Z tego, co słyszałem, to jeżeli chodzi o tą nieruchomość, którą przejęła jej rodzina, państwo Walców musieli jakieś pieniądze już przelać i zapłacić za kamienicę, którą w sposób niesłuszny uzyskali i później sprzedali nienależącą do nich, prawda? To też jest wynik i efekt pracy tej komisji. Natomiast śledztwa prowadzone są bardzo intensywnie, również dotyczą pani Gronkiewicz-Waltz, ale żyjemy w zasadach państwa, musimy kierować się zasadami państwa prawa i jeżeli pani Gronkiewicz-Waltz usłyszy zarzuty, to one muszą być udokumentowane takim materiałem dowodowym, że przy niechęci, zwłaszcza sądów, czego nie da się ukryć w stosunku do nas, naszej części sądów, nikt nie postawi nam takiego zarzutu, że robimy to pod wpływem emocji, że robimy to z przyczyn politycznych właśnie.
Normalnie domniemanie niewinności.
Jest domniemanie niewinności, musi być wobec każdego, nawet osób, które możemy oceniać negatywnie, ale my musimy postępować w sposób profesjonalny. Jeżeli ten zarzut, jeśli zostanie postawiony, takie postawione zadanie prokuraturom, to w taki sposób, aby następnie ten zarzut obronił się przed sądem i żeby każdej osoby, nie tylko pani Gronkiewicz-Waltz, ale każdej osoby, której postawa od strony prawnej jest oceniana prawnokarnej co do jej tej osoby dochowania wymogom prawa lub też nie. Więc naprawdę sytuacja fundamentalnie zmieniła się. Nie tylko pani Gronkiewicz-Waltz, która już nie ma żadnych szans na reelekcję, już nawet Platforma się od niej odcina po tym, jak ujawniamy i pracą prokuratury, a przede wszystkim pracą komisji pana ministra Jakiego, sferę patologii, którą tolerowała w Warszawie. nie tylko, że musi ponosić dolegliwości finansowe swojego niestawiennictwa, lekceważenia prawa i ludzie to widzą i określone oceniają. Nie tylko, że zaprzestała podejmować decyzje, czy w jej imieniu już nie są podejmowane decyzje, które niosą ze sobą krzywdę kolejnym setkom czy tysiącom ludzi, nie są oni wyrzucani już na bruk. Czyściciele kamienic nie mogą grasować po kamienicach w Warszawie, bo zostało to zablokowane naszymi działaniami. Ale co więcej, są intensywne śledztwa, które też są prowadzone w związku z działalnością pani Gronkiewicz-Walc. Jestem prokuratorem generalnym, ja nie mogę mówić wszystkiego, co wiem, bo są tematy objęte tajemnicą śledztwa, ale mogę powiedzieć tylko tyle. W tej sprawie jakaś grupa osób już otrzymała zarzuty. Część osób było tymczasowych aresztowanych przez sądy, zresztą nasz wniosek. Jest skierowany już akt oskarżenia i mogę Państwu zapewnić Pana, że to nie jest koniec. Że to, można powiedzieć, wierzchołek góry lodowej.
Sprawa rozwojowa.
Jest sprawa rozwojowa i będą zarzuty stawiane kolejnym osobom. Ta przestępcza działalność w Warszawie została przez nas zablokowana i powstrzymana. I to jest naprawdę ogromny sukces. A część tych kamienic, które Pani Gronkiewicz-Walc wcześniej wydała, jej urzędnicy w jej imieniu, zostało już odebrane oszustom. I to są kwoty mierzone w setkach milionów złotych odzyskanych przez państwo. Nie można powiedzieć, że się nic nie zmieniło.
Może jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janusz Szepitowski, Kitchener, Ontario, Kanada. Bóg zapłać za telewizję Trwam, za to, że istnieje i Bóg zapłać za to, co robi. I mam do pana ministra pytanie. Byłem swego czasu stan wojenny internowany, w czasie internowania aresztowany. W 2007 roku zostały wydane przepisy o ewentualnych odszkodowaniach. W 2009 miałem sprawę, otrzymałem rzeczywiście symboliczne odszkodowanie, symboliczne zadośćuczynienie. Przepisy w 2011 roku zostały zmienione. Zniesiono ilość tytułów, z którego można było otrzymać odszkodowanie oraz limit, wysokość. W związku z tym poprosiłem prawnika, by wznowił sprawę. Sąd apelacyjny w Białymstoku odmówił wznowienia sprawy o odszkodowanie. Skarga konstytucyjna nie dała rezultatu. Trybunał Konstytucyjny odmówił. Sędziowie i w Sądzie Apelacyjnym, i z Trybunału Konstytucyjnego w tych pismach to rzeczywiście bełkot prawniczy. Bełkot prawniczy. Na stronach internetowych Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wyraźnie się mówi, że zawiłości prawnicze nigdy nie powinny zagubić słuszności sprawy. I w tych pismach bardzo dziwnych sąd apelacyjny zmieniał nawet fakty dotyczące sprawy. I pytanie, co robić? Jest możliwość podania sprawy do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Tylko pytanie, jeżeli ja jestem Polakiem, mimo że mieszkam poza Polską, nie honor mój skarżyć państwo polskie do obcych. I pytanie do pana, panie ministrze. Co dalej? Co zrobić? Odbiera się zbrodniarzem stopnie wojskowe. A tych wszystkich poszkodowanych, co z nimi? Co dalej? Żałuję i wyrażam ubolewanie, że obecne państwo polskie jest prawnym spadkobiercą tak zwanego PRL-u. Pytanie, co dalej, jeżeli im się odbiera zbrodniarzom stopnie wojskowe? A co z nami? Co z tymi, którzy siedzieli w więzieniu? Panie ministrze, doskonale wie, że ta sprawa z Dolnego Śląska, 48 godzin w więzieniu, niewinnie, bez wyroku, jest rzeczą straszną nie do pisania. A ja dostałem po internowaniu 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Panie ministrze, co dalej? Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie Januszu za telefon. Pozdrawiamy Polonię.
Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to właśnie zmiana Sądu Najwyższego, która jest uchwalona przez polski parlament z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy, przewidziała tak zwaną skargę nadzwyczajną. To jest skarga, która jest przewidziana właśnie dla spraw, które zostały już prawomocnie rozstrzygnięte. W porządku prawnym każdego państwa jest taka zasada, że jeżeli coś zostało rozstrzygnięte wcześniej w sposób prawomocny, czyli ostateczny, nie zostało w sposób przewidziany prawem zakwestionowane odwołaniem do sądu najwyższej instancji, sądu najwyższego, to później jest już niewzruszalne. I od tej zasady niewzruszalności będzie można uczynić wyjątek właśnie za sprawą tej nowelizacji i zmiany w Sądzie Najwyższym, która jest szansą dla takich ludzi jak właśnie pan dzwoniący, by tą, przez tą skargę nadzwyczajną taką decyzję
czas
wzruszyć.
Czas oczekiwania, pan minister mówi, zwykłych spraw trafia milion, a tych też pewnie trochę
przyjdzie. To na pewno przyjdzie tych spraw niemało, natomiast to jest związane ze sprawnością powołania Izby Dyscyplinarnej, bo do tej Izby Dyscyplinarnej...
Cały czas wracamy najwyższym... tego KRS-u, tak?
Tak, ja, tu my się spotykamy cały czas oporem i obstrukcją, prawda? No bo tu chodzi o to, żeby...
Może ktoś jest świadomy, że takie zmiany mają się dokonywać.
Ale to jest w pełni świadomi, oni są w pełni świadomi, że takie zmiany mają się dokonywać i że te dwie izby, żeby je powołać, między innymi Izbę do Spraw Nadzwyczajnych, która miałaby możliwość na przykład zakwestionowania już rozstrzygnięcia prawomocnego, w tym przypadku krzywdzącego dla pana, żeby taką izbę powołać, no musi być Krajowa Rada Sądownictwa nowa. No więc oni blokują, oni mówię, ci, którzy są przeciwni tym zmianom, możliwość zebrania się Krajowej Rady Sądownictwa, by ta Krajowa Rada Sądownictwa nie mogła ogłosić konkursu na wybór członków, sędziów przyszłych właśnie Izby do Spraw Nadzwyczajnych, która takimi sprawami by się zajmowała. Więc to jest jedna sprawa. To jest właśnie droga dla tych spraw związanych z krzywdą, które zostały już prawomocnie rozstrzygnięte, które w zwykłym trybie są już nie do wzruszenia. Czyli ja jako prokurator no, mógłbym chcieć, ale jeżeli ja oczywiście nie odnoszę się teraz w tym momencie to, co mówię do sprawy pana, bo jej nie znam w szczegółach, prawda? Ale generalnie zasada jest prawie taka, że jeżeli sprawa jest rozstrzygnięta, to się nazywa prawomocne rozstrzygnięcie, prawomocne, jak sama nazwa wskazuje, jest niewzruszane. I nawet gdyby prokurator generalny, minister sprawiedliwości, prezydent, rząd i cały parlament chciał to wzruszyć, to z punktu widzenia polskiej konstytucji takiego wyroku już ruszyć, tknąć nie może. No, chyba, że są jakieś specjalne okoliczności związane na przykład z, jak z panem Komendą, o której mówiliśmy dzisiaj, że doszło do popełnienia przestępstwa przez inną osobę i okoliczności jest tak zwane, pozwolone na wznowienie w sposób szczególny postępowania. Ale to są zupełne wyjątki. W tej chwili nie chcę w nie wkraczać. Natomiast dla takich spraw jest właśnie związane z krzywdą, z krzywdzącym prawomocnym rozstrzygnięciem powołana ta Izba Nadzwyczajna. Ta nazwa i pokazuje, ona jest do spraw właśnie tych nadzwyczajnych, związanych z ludzką krzywdą i tam one mają być rozstrzygane. Ale żeby to się stało, musi naprzód zebrać się KRS, ogłosić konkurs na te poszczególne stanowiska sędziowskie, muszą być wybrani sędziowie, powołani przez prezydenta, musi ukonstytuować izba nadzwyczajna i wtedy dopiero będzie można do niej kierować tego rodzaju sprawy. Drugą rzeczą jest znany mi proces prac w polskim Senacie, który był podjęty w związku z tego rodzaju historiami, o których pan był uprzejmy przed chwilą mówić, ale tych prac ustawowych jest też setki, one są na różnym etapie zaawansowania, nawet może tysiące. I nie jestem w tej chwili przygotowany, by powiedzieć panu w sposób satysfakcjonujący, na jakim etapie są te prace ustawowe, by móc uczynić zadość krzywdom, które pan poniósł. Ja mogę powiedzieć, że rzeczywiście to jest wielki problem. Sam pochodzę z rodziny człowieka, który został skazany w warunkach strasznych, bo w warunkach więzienia stalinowskiego przesiedział w karcerze przez półtora roku, w karcerze siedział przez półtora roku w celi śmierci, przepraszam, chodzi o mojego dziadka. Półtora roku zmęczenie w celi śmierci, w izolatce, w jedynce. Wiem, że to było straszne doświadczenie już całego śledztwa i tak dalej. 10 lat w tak strasznych warunkach, w Rzeszowie, na zamku, później we Wronkach. I wielu ludzi, którzy przeszło takie straszne doświadczenie, nie uzyskało żadnych zadośćuczynień ani finansowych, ani jakichkolwiek innych, moralnych. I pan, mając tego rodzaju doświadczenie, już w okresie, jak rozumiem, stanu wojennego, ma pełny tytuł, by dochodzić tutaj rehabilitacji. Mam nadzieję, że to się ostatecznie uda.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za spotkanie
dziękuję bardzo.
Z naszymi widzami. Drodzy Państwo, dziś był z nami pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Zapraszam na spotkanie z panem ministrem jeszcze w Radiu Maria po 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.